Gościem Radia Maria w aktualności jak nie jest Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności. Witamy bardzo serdecznie.
Szczęść Boże, kłaniam się nisko.
Panie Marku, nowy ład Polski, wszystko będzie lepiej. Polski ład zakłada, że wydatki na zdrowie będą rosły szybciej niż zapisano to w ustawie. No 6% PKB na zdrowie. Jak pan myśli, czy to jest możliwe, realne? Jak państwo też jako Solidarność przyglądacie się tym zmianom? Pierwsza sprawa, zdrowie.
Zjednoczona Prawica nauczyła nas, że większość przewidywań, wskaźników, które planowała i projektów, które zamierzała przeprowadzić, przeprowadza. Można dyskutować nad ich skutecznością. Jedne udały się lepiej, jedne gorzej. No ale wydaje mi się, że trzeba poważnie traktować te zapowiedzi. Sam sposób naliczania składki zdrowotnej, która będzie po pierwsze wyższa, po drugie będzie powszechniejsza, to co zresztą domagała się Solidarność wielokrotnie. Do tego dochodzi jeszcze kwestia zmian podatkowych, wyższego progu, wyższej kwoty wolnej od podatku, które będą bardzo dużym impulsem dla gospodarki, a więc przysporzą też wzrostowi PKB. Należy się spodziewać, że te przewidywania są realne i trzeba je traktować poważnie.
Opozycja boi się, że na umowę o pracę mówi się, że nikt nie traci między 6 a 10 tysięcy brutto, a co z innymi? Jeżeli chcemy dać jednym pieniądze, no to innym musimy zabrać.
To jest bardzo źle postawione pytanie, dlatego że do tej pory...
Ja tak za opozycją, to nie...
Ja rozumiem, ale ja też nie krytykuję bezpośrednio, tylko właśnie odnoszę się do takiej właśnie konstrukcji, takiej argumentacji. Do tej pory mieliśmy sytuację, że pełne składki, pełne obciążenia, podatki tak naprawdę płacili tylko pracownicy na etacie, czyli zatrudnieni na umowę o pracę. Pracodawcy, przedsiębiorcy, szczególnie ci bardzo dużo zarabiający, płacili zryczałtowane składki, na przykład składkę zdrowotną, która nawet przy kilkudziesięciotysięcznych dochodach wynosiła zaledwie 56 zł miesięcznie. Mieliśmy do czynienia z rażącą niesprawiedliwością, z czymś, co od zawsze wołało o pomstę do nieba. I dzisiaj nie tyle te osoby zapłacą więcej, ile w końcu zaczną płacić tyle, ile powinny były płacić zawsze. Bo z jednej strony my, pracownicy, czy nam się to podobało, czy nie, proporcjonalnie od naszych dochodów płaciliśmy składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, w tym składkę zdrowotną, a przedsiębiorcy, często ludzie bardzo bogaci, ja nikomu nie wymawiam oczywiście bogactwa, bardzo lubię ludzi bogatych, oni są bardzo potrzebni, ważni, ale powinni solidarnie, tak jak wszyscy, ponosić te same koszty, tak jak my. Przecież nie będą płacili składki 12-15%, będą płacili taką składkę jak my wszyscy. Nareszcie. Oczywiście sama konstrukcja tych zmian podatkowych, a więc wyższa kwota wolna od podatku z jednej strony, wyższy próg podatkowy z drugiej, ale brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku, spowoduje właśnie to, że osoby do tych 10,5 tysiąca rzeczywiście będą zyskiwać, powyżej nie tracić. Wreszcie płacić tyle, ile powinny były płacić już od dawna.
Nowy drugi próg podatkowy, dobre rozwiązanie?
Konieczne, od 12 lat nie był podnoszony przy rozwijającej się gospodarce, przy rosnącej inflacji. Siła nabywcza bardzo obniżała te wynagrodzenia i te pieniądze, które zarabialiśmy, i te 120 tysięcy złotych. To też jest niezwykle ważna granica, dlatego że coraz więcej ludzi, wcale dużo nie zarabiających, wypadało poza ten próg 85 tysięcy. Oczywiście, że tak, ale najważniejsze jest to, od 12 lat nie było to ruszane, a kwota wolna od podatku była żenująco niska. Ale to też sprawia, że osoby najmniej zarabiające, które do tej pory były niewspółmiernie wysoko obciążone podatkami i składkami, zyskają na tym w sposób radykalny, bo przy pensji minimalnej albo emeryturze do 2,5 tysiąca złotych nie zapłacą podatku w ogóle. Więc jak najbardziej ten degresywny system podatkowy, który w Polsce jeszcze ciągle obowiązuje, który niewspółmiernie nakładał obowiązki podatkowe i składkowe na osoby najniżej zarabiające, a preferujące osoby zarabiające więcej, był zwyczajnie niesprawiedliwy i dobrze, że w końcu ten trend zaczyna być odwracany. Tak naprawdę wszystko z głowy zostaje postawione, czy zostanie postawione na nogi.
Nowy Polski Ład mówi też o tych gwarancjach bankowych na zakup mieszkania. Tutaj państwo będzie też spłacało część kredytów dla tych, którzy mają dzieci. Po drugim dziecku będzie to na przykład, tak czytałem, 20 tysięcy. W ogóle ta kwestia rozwiązania dopłat do mieszkania, domy do 70 metrów kwadratowych bez pozwoleń, więc to też jakiś taki impuls, bo o mieszkalnictwie mówi się od dawna i to jest nie taka kula u nogi, tylko no, nieproste do rozwiązania.
No, wchodzimy w kilka sfer, bo po pierwsze z jednej strony dopłaty czy kolejne te narzędzia mające poprawiać demografię, która będzie główną przeszkodą w rozwoju. Bez poprawienia demografii zawalą nam się wszystkie systemy i system ochrony zdrowia i system emerytalny, ale także i rynek pracy, który potrzebuje tej zastępowalności tych kolejnych młodych pokoleń, które będą pracowały między innymi na emerytury osób starszych, które dzisiaj tymi emerytami są. To z jednej strony jest oczywiście bardzo ważne i z dużą nadzieją patrzę na te kolejne narzędzia, bo 500+ z wszystkimi jego zaletami dzietności niestety nie poprawiło. Inna sprawa, że może by to jeszcze bardziej spadło, gdyby nie 500+.
No też musi to chyba być długofalowe, bo nieraz mówi się, że zapaść była wcześniej i teraz no, można stawać na głowie, no tylko też potrzeba czasu.
Ale tu jest ważniejsza rzecz, bo co to oznacza, że 18 milionom ludzi zostanie więcej pieniędzy w portfelach? Co to oznacza, że pojawią się domy bez zezwolenia, a więc możliwość taniego budownictwa, przede wszystkim domów modułowych, które kto produkuje? Polscy przedsiębiorcy, te małe i średnie przedsiębiorstwa, które są największym skarbem w naszej gospodarce, bo to one przede wszystkim dźwigają na sobie ciężar podatkowy utrzymania państwa. To one przede wszystkim tworzą te miejsca pracy, z których są podatki, bo wielkie międzynarodowe korporacje, wielkie międzynarodowe koncerny tych podatków w Polsce płacą niewiele i nawet powiedziałbym, że więcej zabierają niż dają. Przykład Amazona jest tu niezwykle wymowny. Więc co się stanie, jak tych pieniędzy będzie więcej? One wrócą przede wszystkim do polskiego biznesu. Będziemy więcej remontować, będziemy więcej naprawiać samochody. Będziemy inwestować, budować mieszkania. Te pieniądze z drugiej strony, z jednej strony będzie tych obciążeń troszeczkę więcej, tak jak mówiliśmy na początku, ale z drugiej strony otrzymają duży zastrzyk finansowy. Te pieniądze wrócą w postaci zamówień, w postaci zakupów, konsumpcji. To zresztą już widać, bo otwarcie restauracji, otwarcie fitness spowodowało, że ludzie gremialnie ruszyli i dzięki Bogu pracodawcy zaczynają nadrabiać straty te z czasów pandemii. To jest bardzo dobry impuls prorozwojowy i to 500+ nauczyło nas, że dużo pieniędzy w budżetach domowych, dużo pieniędzy w rodzinach to jest dużo lepiej rozwijająca się gospodarka. Solidarność w 2010 roku opublikowała taki raport Praca Polska 2010, gdzie wskazywaliśmy, to było jeszcze za Donalda Tuska głębokiego, gdzie wskazywaliśmy, że bez stymulowania popytu wewnętrznego gospodarka nigdy nie będzie rozwijała się w sposób zrównoważony i właściwy. I program 500+, a teraz mam nadzieję też te zmiany podatkowe spowodują, że ta gospodarka jeszcze lepiej będzie się rozwijała, bo eksport, produkcję przemysłową, to wszystko mamy fantastyczne, tu bijemy rekordy. Trzeba rozwijać ten rynek wewnętrzny.
Nowy Polski Ład, jak mówił premier Morawiecki, to właśnie służba zdrowia, sprawiedliwy system podatkowy, tematyka mieszkaniowa, no, a emerytury, no bo trzeci filar to emerytury do 2,5 tysiąca bez podatku, lepsze życie dla seniorów. To mówi rząd, to mówi premier Morawiecki.
Narzędziem obniżania emerytur najniżej uposażonym jest właśnie kwota wolna od podatku. Jak sobie przypominam Władysława Kosiniaka-Kamysza, który postulował, żeby zwolnić z opodatkowania emerytury, to jest niezgodne z konstytucją i on jako były minister pracy i polityki społecznej doskonale to wiedział, no to albo jest dyletantem, albo cynicznym politykiem, jeżeli takie prognozy snuł. Myśmy zawsze powtarzali, drogą zgodną z konstytucją, ale przede wszystkim racjonalną jest kwota wolna od podatku. I dokładnie to, o czym mówimy, a więc emerytury do 2,5 tysiąca złotych właśnie z powodu kwoty wolnej od podatku będą emeryturami bez podatku i sprawiedliwe, zgodne z konstytucją. I teraz tu jest jeszcze parę innych elementów. Solidarność rozpocznie za chwilę akcję zbierania podpisów pod obywatelskim projektem ustawy o emeryturach stażowych, a więc umożliwiających przechodzenie na emeryturę po wykazaniu się odpowiednim stażem ubezpieczeniowym i zgromadzonym kapitałem. Ale z drugiej strony pojawiają się też zachęty, abyśmy pracowali dłużej. Polacy muszą dłużej pracować. Jesteśmy coraz starszym społeczeństwem, coraz zdrowszym, dzięki Bogu. A rynek pracy też jest coraz przyjaźniejszy. Jest wiele miejsc pracy, które pozwalają na dłuższą aktywność zawodową. My postulujemy, żeby właśnie każdy z nas w momencie, gdy będzie mógł podejmować decyzję, czy jeszcze pracować, czy już iść na emeryturę, żeby miał prawdziwy wybór. I z jednej strony będzie mógł przejść na emeryturę stażową, z drugiej strony będzie mógł przejść na emeryturę w normalnym czasie, ale też będzie mógł kontynuować aktywność zawodową, bo rząd szykuje tutaj wiele takich zachęt, aby zamiast iść na emeryturę dalej pracować, co zresztą ma miejsce na przykład w policji. W policji po 25 latach policjant może iść na emeryturę, ale dostaje 1500 zł dodatku, jeżeli dalej będzie robił to, co robił i na tę emeryturę nie przejdzie. A więc można tych zachęt takich wydłużających aktywność zawodową może być bardzo dużo i my bardzo postulujemy, żeby taki pełen wachlarz wyboru dla każdego z nas i ta niższa emerytura, znaczy wyższa emerytura za sprawą kwoty wolnej od podatku i możliwość podejmowania decyzji o zakończeniu aktywności czy jej wydłużeniu, to jest coś, co powinno u nas funkcjonować i do czego my jako Solidarność dążymy.
Ten piąty filar to różnego rodzaju inwestycje, chociażby przebudowa czy modernizacja 50 tysięcy dróg krajowych, 15 tysięcy kilometrów linii kolejowych, nowe inwestycje, no też czystsze powietrze, czysta energia, ciepłownictwo. No ktoś zarzucał, że nikt nie mówi nic o Śląsku, bo ostatnio chociażby te rozwiązania na temat Śląska, tutaj szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Dworczyk mówił, że no Polski Ład opisuje działania, które są ukierunkowane na wszystkich Polaków, dlatego tak trudno dzielić Śląsk, aczkolwiek myślimy, co się stanie, jak zabraknie kopalni, miejsc pracy. Czyli co stanie się takiego na Śląsku, co obejmuje właśnie Polski Nowy Ład?
No to jest temat na osobną dyskusję i na osobną audycję. Powiem tylko, że jeśli chodzi o dialog w sprawie tej sprawiedliwej transformacji, bo to, że musimy się zmieniać, to, że energia może być zielona, nikomu tutaj nie trzeba tłumaczyć. Poza tym i węgiel może być zieloną energią, jeżeli będziemy inwestować w technologie, które już dzisiaj pozwalają odgazowywania, zagazowywania tych różnych technologii uzyskiwania czystej energii z węgla jest bardzo dużo, tylko trzeba w nie zainwestować. Kwestie wodoru czy innych, one są oczywiście bardzo ważne, ale węgiel jest naszym skarbem, który mamy, jest naszym surowcem, który mamy. On jest ciągle najtańszą energią, dlatego że nawet to OZE, czyli wiatraki czy fotowoltaika, one są dotowane, one są dostępne dlatego, że właśnie z tej energii węglowej się do nich dopłaca i trzeba być tutaj bardzo ostrożnym i roztropnym. Niestety nie widać w zielonym, przepraszam, w Polskim Ładzie, ani też w pieniądzach dedykowanych z Unii wystarczających kwot, aby w sposób zrównoważony i sprawiedliwy taką transformację energetyczną przeprowadzić. To już niestety powoduje napięcia. I jakość tego dialogu też powoduje napięcia, słaba jakość tego dialogu. Niestety obawiam się, że w najbliższym czasie możemy być świadkami protestów w tej sprawie. Dlatego tu trzeba ogromnej roztropności wykorzystywania tego, co mamy i takiej zrównoważonej transformacji, która pozwoli nam płynnie przechodzić w dłuższej perspektywie niż kilkunastoletniej, bo tu niektórzy wyznaczają już nawet 2030, 2039 jako granicę dekarbonizacji, jak to się mądrze nazywa. Tutaj naprawdę myślę, że czeka nas jeszcze trochę napięć, ale dobrze, że takie narzędzie jak Polski Ład jest. Będziemy starali się, aby kwestia transformacji energetycznej miała swoje właściwe miejsce i były przeznaczane na to odpowiednie środki.
Macie pytania, czy które chętnie byście postawili premierowi czy rządowi? No jakieś sektory może boicie się? No bo też może czasem trudno wszystko przyjmować jako dobrą monetę, dobre rozwiązanie.
Najpierw taka uwaga ogólna. Ten Nowy Ład to trochę trochę za mało wygląda nam na projekt rozwoju Polski, wejścia na wyższy pułap. Trochę mało widzimy tam narzędzi do budowania naszych rodzimych marek, bo co z tego, że mamy w Polsce fabryki samochodów, jak to nie są nasze fabryki, nie są nasze samochody, my je tutaj tylko składamy. Tak samo z AGD, jesteśmy jednym z największych producentów na świecie AGD, a właściwie montujemy je dla firm koreańskich, niemieckich, amerykańskich, chińskich, nawet już tam też niektórych.
No nawet tramwaje ostatnio sprowadzamy tak. Z Korei, a produkowaliśmy podzespoły do nich, które będą jeździły po Warszawie.
Dokładnie, dlatego bez dobrych miejsc pracy po co nam transformacja i rozwój? Jeżeli nie będziemy mieli dobrej jakości wysokopłatnych miejsc pracy, my jako społeczeństwo nie skorzystamy na tym i będziemy ciągle podwykonawcą różnych międzynarodowych koncernów, które lokują tutaj w Polsce proste prace, a transferują zyski i transferują całą myśl techniczną na zewnątrz. Bez takich marek jak Leszczyńska Fabryka Pomp, jak Autosan, to ciężko sobie wyobrazić, żebyśmy byli w stanie dźwignąć gospodarkę na wyższy poziom. Dlatego trochę nas martwi, że mało jest o edukacji, ale nie tej edukacji takiej rzemieślniczej, szkół przyzakładowych, kształcenia technicznego, co jest niezwykle ważne, bo gospodarka też rzetelnych fachowców potrzebuje, ale brakuje nam inwestowania w tą wysoką naukę, w inżynierów, specjalistów wysokiej jakości. Mówimy o atomie, ale nie widzę, żeby kształcono już przyszłych inżynierów do elektrowni atomowych, a to przecież za chwilę, jeżeli 2030 ma być pierwsza elektrownia, pierwsze bloki jądrowe, gdyby to się miało spełnić, to już trzeba kierunki na uczelniach rozwijać, nie tylko żeby istniały, ale też żeby przyjmowały dużo chętnych. Muszą się pojawić narzędzia stypendialne, żeby młodzi ludzie na te ciężkie studia chcieli chodzić, bo za chwilę będziemy ich potrzebowali, jeśli ich nie będziemy mieli. No to będziemy korzystali z myśli technicznej innych krajów, z fachowców innych krajów i to nie będzie budowało w Polsce dobrej jakości wysokopłatnych miejsc pracy. A bez tego, jak mówię, rozwój dla rozwoju, drogi dla dróg, one są wszystkie bardzo ważne, to wszystko jest obowiązkiem państwa. Przekop Mierzei, budowa centralnego portu, budowa dróg, obwodnic, rond, mostów, to jest, przepraszam za wyrażenie, zakichany obowiązek państwa. Bo to są narzędzia, z których my jako społeczeństwo musimy korzystać. A to jak z tego skorzystamy, jak przedsiębiorcy, biznes, jak wykorzysta tę całą infrastrukturę, to jest już zupełnie inna sprawa. Dlatego to wszystko razem, jak zepniemy, powoduje, że troszeczkę mało widzimy takiego rozwoju w tym programie wznoszenia naszej gospodarki na wyższy pułap, zmiany w ogóle sposobu myślenia. A trochę więcej widzimy takiego polepszania życia standardu, to oczywiście tam jest dużo ważnych narzędzi ale to tak troszeczkę wyborczy program bardziej niż właśnie taki prorozwojowy.
Dziękuję panie Marku. Szczęść Boże.
To ja dziękuję serdecznie, serdecznie pozdrawiam i z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Naszym gościem był pan Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności.